Zapytaj księdza. Zaprasza ksiądz Łukasz Zawicki.
Kochani radiosłuchacze, szczęść Boże, bardzo serdecznie witam Was w kolejnej już audycji Zapytaj księdza. Jednym z najczęściej zadawanych pytań związanych w dużej mierze z Wielkim Postem jest właśnie kwestia samego poszczenia i jak ono wygląda, lub mówiąc tak bardziej dokładnie, jak powinno wyglądać poszczenie katolika, nie tylko może w tym okresie liturgicznym, który teraz przeżywamy, ale w ciągu całego roku. Zanim jednak dojdziemy do tego naszego głównego tematu, trzeba powiedzieć, czym w ogóle jest post. W takim tradycyjnym rozumieniu post polega na ograniczaniu spożywania pewnych produktów, ale pod względem duchowym jest to o wiele szersze pojęcie. Można powiedzieć, że post to jest wyrzeczenie się czegoś dobrego, czegoś, co jest dla mnie jakąś pozytywną wartością, ale ze względu na miłość Pana Boga jestem w stanie w jakiś sposób i na jakiś czas z tego po prostu zrezygnować. Mamy zatem dość szerokie pojęcie postu, bo na przykład rezygnacja z oglądania telewizji, która sama w sobie nie jest czymś złym, może już być nazywana swego rodzaju postem. Żeby nie traktować tej tradycji tak tylko i wyłącznie rytualnie, już w Starym Testamencie prorocy wskazywali na właśnie to głębsze rozumienie poszczenia. Prorok Izajasz mówi, że istotą postu jest rozerwanie kajdan zła, które człowiek nałożył na swoje ręce i teraz w sposób bardziej lub mniej świadomy stał się niewolnikiem jakiegoś konkretnego grzechu lub złego przyzwyczajenia. I rzeczywiście, jeśli czas Wielkiego Postu będzie taką okazją, by dostrzec swój własny grzech, dostrzec jakieś swoje wady i ograniczenia, a jednocześnie podjąć nad nimi konkretną pracę, to możemy powiedzieć, że ten Wielki Post będzie czasem owocnym, takim, który przyniesie jakąś pozytywną zmianę w naszym życiu duchowym. Wbrew pozorom, ograniczenie pokarmów też służy życiu duchowemu, ponieważ człowiek z niewypełnionym żołądkiem jest w stanie się bardziej otworzyć na działanie Bożej łaski. Ma tą większą świadomość własnej zależności od Pana Boga. Moi drodzy, post jest o tyle ważnym wymiarem życia duchowego, że jest on obecny nie tylko w Kościele katolickim, wręcz przeciwnie. Gdybyśmy mieli wśród wyznań chrześcijańskich poszukać takiego, które ma jakby najbardziej rygorystyczną wersję postu, to nasz wybór padłby na Kościół prawosławny. Tam liczba dni postnych jest rzeczywiście bardzo, bardzo duża. Ale nie tylko wyznania chrześcijańskie podejmują praktyki postne. Są one zakorzenione chociażby w judaizmie, hinduizmie czy islamie. Wszędzie tam ten post wygląda nieco inaczej i jest powodowany różnymi motywami. Ale często tym takim wspólnym łącznikiem postu jest żal za popełnione zło, które człowiek wierzący tutaj na ziemi dokonał. Chęć odpokutowania niewłaściwych wyborów, decyzji i jednocześnie głębokie pragnienie zbliżenia się do Stwórcy. Wróćmy teraz do nas, na własne podwórko, do Kościoła katolickiego. Jak wygląda sprawa postu? Tutaj na początku trzeba powiedzieć, że nieco inaczej wyglądała ona jeszcze przed kilkudziesięcioma laty, a nieco inaczej wygląda dzisiaj. Przepisy postne reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Możemy w nim znaleźć zapis o trzech różnych rodzajach postów. Pierwszy z nich to post ścisły. Obowiązuje on w Kościele katolickim w ciągu 2 dni, środy popielcowej i Wielkiego Piątku. Polega on na powstrzymywaniu się od spożywania mięsa i pokarmów mięsnych oraz ograniczeniu posiłków. Post ścisły dotyczy ludzi, którzy mają konkretny przedział wiekowy. W środę popielcową, Wielki Piątek, kiedy spożywamy tylko jeden posiłek dosyta i ewentualnie 2 mniejsze, do tego zadania wezwani są ludzie od 18 do 60 roku życia. Co z pozostałymi? Pozostałych w tym dniu, w środę popielcową czy w Wielki Piątek, obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Ona rozpoczyna się od 14 roku życia, właściwie do końca naszej obecności tutaj na ziemi. Kodeks prawa kanonicznego tak tą sytuację normuje. Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14 rok życia. Prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, aż do rozpoczęcia 60 roku życia. Duszpasterze oraz rodzice winni zatroszczyć się o to, ażeby również ci, którzy z racji młodszego wieku niezwiązani jeszcze są prawem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzeni w autentyczny duch pokuty. Podsumowując, post ścisły zatem dotyczy wiernych, którzy od 18 do 60 roku życia są zobowiązani do ograniczenia ilości pokarmów. Jeden duży posiłek i 2 mniejsze. Natomiast wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych dotyczy wszystkich wiernych od 14 roku życia. Dodatkowo trzeba jeszcze powiedzieć, że owa wstrzemięźliwość nie obowiązuje wyłącznie w środę popielcową i w Wielki Piątek, ponieważ my jako katolicy powstrzymujemy się od spożywania mięsa również w każdy piątek. Chyba że w ten dzień wypada jakaś ważna uroczystość, o czym najczęściej jesteśmy informowani podczas ogłoszeń duszpasterskich w naszych kościołach. Tak jak już powiedziałem, liczba dni postnych, sposób poszczenia także w Kościele katolickim ulegał zmianie, więc pewnie wszyscy jeszcze pamiętamy, że takim dniem postnym była przed kilkunastoma laty Wigilia Bożego Narodzenia, 24 grudnia. Dzisiaj natomiast sytuacja wygląda następująco, że nie jest to dzień, w którym obowiązuje post ścisły czy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, ale z racji na tradycje, które wykształciły się w związku z obchodem tej Wigilii, zachęca się do tego, by jednak ten post podtrzymywać. Kodeks prawa kanonicznego mówi jeszcze o 3 rodzaju postu, który wydaje mi się często jest troszeczkę przemilczany. Mowa tutaj o poście eucharystycznym. Polega on na powstrzymywaniu się od spożycia pokarmów i picia, z wyjątkiem tylko wody czy zażywanego lekarstwa, na godzinę przed przyjęciem Komunii Świętej. Tak, jeżeli mam zamiar przyjąć Komunię Świętą, to jestem zobowiązany do takiego postu, bardzo krótkiego, potrwającego godzinę, ale jednak obowiązkowego. Kto jest z takiego postu eucharystycznego zwolniony? W pierwszym rzędzie osoby chore i ich opiekunowie. Oni mogą zjeść posiłek, nawet jeżeli Komunia Święta będzie udzielana w bezpośrednim następstwie po tym posiłku. Często podczas obchodu chorych, który jako kapłani robimy w parafiach, pierwszy piątek czy pierwszą sobotę miesiąca, ci ludzie mówią, że jeszcze nic nie zjedli, a jest już godzina 12 czy 13, bo czasami te wizyty u chorych po prostu trwają dłużej. Tutaj warto pamiętać, że w takim przypadku ten post eucharystyczny nie obowiązuje. On dotyczy ludzi zdrowych. Drugi wyjątek, jeżeli chodzi o post eucharystyczny, to kapłani, którzy w danym dniu sprawują 2. lub 3. mszę świętą. Wtedy post eucharystyczny również ich obowiązuje, ale tylko przed pierwszą Eucharystią. Potem mogą już tego postu nie zachowywać. Kanon 919 Kodeksu Prawa Kanonicznego tak tę sytuację normuje. Przystępujący do Najświętszej Eucharystii powinien przynajmniej na godzinę przed przyjęciem Komunii Świętej powstrzymać się od jakiegokolwiek pokarmu i napoju, z wyjątkiem tylko wody i lekarstwa. O tym poście też warto pamiętać, zwłaszcza że, tak jak już powiedziałem, troszeczkę odchodzi on do lamusa. Bardzo rzadko się o tej praktyce wspomina. Moi drodzy, w Kościele katolickim, można powiedzieć, było dni postnych kiedyś o wiele więcej. Poszczono oprócz piątku również w środy, we wspomnianą już Wigilię Bożego Narodzenia, ale też w Wigilię Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny czy Uroczystości Wszystkich Świętych. Teraz można powiedzieć, ten post jest nieco bardziej ograniczony. A mimo to warto z tej praktyki korzystać, bo stoi za nią olbrzymia tradycja duchowa. Jeśli popatrzymy na chrześcijan pierwszych wieków, wielu z nich zachowywało naprawdę restrykcyjne posty po to, by bardziej otworzyć się na Bożą obecność, na Boże światło. I dzisiaj również, jeżeli podejmujemy post, to możemy spodziewać się, że on przyniesie jakieś bogate duchowe owoce. Oczywiście wciąż musimy pamiętać o tym, co mówi prorok Izajasz, że nie chodzi tylko o formalne powstrzymywanie się od spożywania produktów mięsnych, ograniczenie jedzenia, ale o coś więcej. O otwarcie swego ducha, dostrzeżenie zła, które czynię, po to, by móc je naprawić, by w moje życie duchowe wprowadzić pewne środki zaradcze ograniczające lub całkowicie likwidujące różnego rodzaju wady, przyzwyczajenia i grzechy. Mam nadzieję, że ten temat postów już jest nam troszeczkę lepiej znany i nie będziemy się zastanawiać, kiedy nadejdzie Środa Popielcowa czy Wielki Piątek, co mamy robić. Oczywiście, jeżeli chodzi o wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, tak jak w wypadku postu eucharystycznego, również mogą być jakieś wyjątki. Taki wyjątek jest na przykład w sytuacji, gdy ktoś korzysta z żywienia zbiorowego i nie ma wpływu na to, jakie jedzenie jest mu podawane. Nie jest jakoś strasznie trudno wyobrazić sobie taką sytuację. Weźmy na przykład stołówki szkolne. Tam uczeń nie ma wpływu na to, co zostało przygotowane w piątek na obiad czy na jakikolwiek inny posiłek, więc korzysta z tego, co jest mu dane. Z drugiej strony można poprosić też o dyspensę od pokarmów mięsnych na piątek. Taka dyspensa jest najczęściej udzielana przez proboszcza dla ludzi, którzy na przykład organizują chrzest lub sakrament małżeństwa, jakieś wesele, może też i stypę po pogrzebie na terenie, gdzie on posługuje. Wtedy taki proboszcz tego miejsca może udzielić dyspensy co do pokarmów mięsnych. Zawsze jednak przypomina się wtedy o tym, że trzeba w zamian za tę dyspensę podjąć się jakiegoś uczynku miłosierdzia, chociażby złożenia drobnej ofiary na potrzeby ludzi ubogich. Czas Wielkiego Postu to jednak nie tylko przepisy związane z samym poszczeniem. Mamy wyjątkową, unikalną wręcz tradycję związaną z tym czasem. Ona również w niektórych rejonach naszej diecezji jest jeszcze bardzo żywa i mocna, ale w niektórych wydaje się, że już cieszy się coraz mniejszym zainteresowaniem. Tą tradycją jest śpiewanie gorzkich żali. Drugi temat zatem, który chcemy dzisiaj podjąć, to zobaczenie, w jaki sposób to nabożeństwo w ogóle u nas w Kościele w Polsce zaistniało. Moi drodzy, musimy się przenieść do wieku XVIII. Wtedy właśnie rozwija się cała liturgia nabożeństw pasyjnych. Zostają zatwierdzone chociażby stacje Drogi Krzyżowej. Chociaż samo to nabożeństwo sięga tak naprawdę swoim rodowodem pielgrzymek chrześcijan do Ziemi Świętej. Przebywający na tym terytorium franciszkanie, oprowadzając pątników, często wskazywali różnego rodzaju miejsca dotyczące ostatniego dnia życia Jezusa i zatrzymywali się tam na chwilę modlitwy. z tej tradycji wyrosła Droga Krzyżowa, ale pewnego uporządkowania, usystematyzowania tej tradycji dokonano właśnie w wieku XVIII. U nas jednak, także mniej więcej w tym samym czasie, rozpoczęła się inna tradycja śpiewania pieśni o męce pańskiej. Materiał do nich można było znaleźć nie tylko w modlitwie brewiarzowej, ale też w pewnych średniowiecznych, pasyjnych misteriach liturgicznych. Wielką zasługę w powstaniu nabożeństwa gorzkich żali miał ksiądz Wawrzyniec Benik ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo. On stworzył strukturę tego nabożeństwa i napisał tekst w oparciu o dawniejsze przekazy. W 1707 roku po raz pierwszy wykonano w Polsce gorzkie żale. Miało to miejsce w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża w Warszawie. Co ciekawe, pierwotna nazwa tego nabożeństwa była zupełnie inna. Brzmiała ona: Snopek mirry z ogrodu Getsemańskiego albo żałosne, gorzkie męki Syna Bożego rozpamiętywanie. Z racji, że tytuł był długi, a my jako ludzie lubimy uproszczenia, pozostały z niego tylko gorzkie żale. To nabożeństwo było pierwotnie przeznaczone dla Bractwa Świętego Rocha, które istniało przy kościele Świętego Krzyża, jednak stało się na tyle popularne wśród wiernych, że najpierw wprowadzono je w innych kościołach Warszawy, a potem już w całej Polsce. Nabożeństwo gorzkich żali wzorowane jest na modlitwie brewiarzowej, a konkretnie rzecz biorąc na godzinie czytań. Przed Soborem Watykańskim II była ona niezwykle rozbudowana. Zresztą i dzisiaj jest to jedna z dłuższych godzin brewiarzowych. Składała się ona wtedy z trzech różnych części, nazywanych nokturnami. W ten sposób, mając już jakiś format nowego nabożeństwa, ksiądz Wawrzyniec Benik przejął tę strukturę trzech części i zastosował ją do gorzkich żali. Melodie, które powstały, były oryginalne, ale nawiązywały do wcześniejszych pieśni. Dzisiaj jest też wiele różnych wariantów lokalnych i jeśli ktoś chciałby posłuchać gorzkich żali w różnych wykonaniach, wystarczy pojechać do kilku lub kilkunastu kościołów w Polsce w tym czasie Wielkiego Postu, by wysłuchać melodii nieco innych od tych oryginalnych. Z racji, że Wielki Post ma 6 niedziel, nabożeństwo to podzielono tak, by dwa razy je odmówić w ciągu całego tego okresu liturgicznego. Najczęściej gorzkie żale wyglądają w następujący sposób. Kapłan wystawia Najświętszy Sakrament, śpiewana jest wtedy odpowiednia pieśń. Gorzkie żale rozpoczynają się pobudką, która zawsze jest taka sama, niezależnie od tego, którą część nabożeństwa będziemy rozważać. Następnie odczytywana jest intencja. Mówiąc krótko, podawane jest, za kogo w danej części gorzkich żali będziemy się szczególnie modlić. Śpiewany jest hymn, następnie lament duszy nad cierpiącym Jezusem oraz rozmowa duszy z Matką Bolesną. Ta część gorzkich żali w niektórych rejonach Polski śpiewana jest naprzemiennie. Partie Maryi wykonują kobiety, natomiast odpowiedzi wykonują mężczyźni. Po tej części 3 razy śpiewamy pieśń "Któryś za nas cierpiał rany". Następnie głoszone jest kazanie pasyjne i na koniec nabożeństwa kapłan błogosławi Najświętszym Sakramentem, co poprzedza i po czym następuje odpowiednia pieśń. Ktoś może powiedzieć, ale u mnie w parafii to nabożeństwo wygląda inaczej. Rzeczywiście, w różnych miejscach przyjęły się różne sposoby odprawiania gorzkich żali. Czasami jest to osobne nabożeństwo, wydzielone z grafiku mszy świętych jako pewnego rodzaju dodatkowa celebracja niedzielna, bo gorzkie żale najczęściej odprawiane są w niedzielę. Jednak są takie parafie, gdzie gorzkie żale śpiewa się na zakończenie mszy świętej w niedzielę, już bez kazania pasyjnego. Są też takie parafie, gdzie gorzkie żale rozpoczynają konkretne nabożeństwo, po czym na ich zakończenie następuje msza święta, najczęściej już bez kazania. Formy, tak jak powiedziałem, są różne, zależne od lokalnych zwyczajów. Stało się już pewnym zwyczajem mówienie, że gorzkie żale dotyczą wyłącznie Polski, ale to nie jest do końca prawda, ponieważ to nabożeństwo było tak popularne w czasach I Rzeczpospolitej, że są jeszcze takie państwa, gdzie wykonuje się również te pieśni o męce pańskiej w niedzielę podczas liturgii. Wśród nich jest Białoruś, Łotwa, a także Ukraina. Warto zatem o tym pamiętać, że chociaż możemy się pochwalić, że to nabożeństwo gorzkich żali powstało właśnie w Polsce, to jednak jest ono również wykorzystywane do praktyki rozważania męki pańskiej w innych krajach. Teraz, kiedy rozpoczął się Wielki Post, jesteśmy w czasie tej naszej wewnętrznej odnowy i przemiany uczestnictwo, czy to w gorzkich żalach, czy w Drodze Krzyżowej, na pewno może nam pomóc zjednoczyć się z cierpiącym Chrystusem, zrozumieć to wielkie poświęcenie, jakie Jezus zrealizował z miłości do każdego człowieka, także do mnie. Dlatego warto nie tylko wziąć w tych nabożeństwach udział, ale także przekazywać te tradycje młodszemu pokoleniu, które czasami nie widzi już sensu w tym, by chodzić na Drogę Krzyżową, czy tym bardziej na gorzkie żale. Jest to piękny zapis pewnej historii miłości do Jezusa ze strony naszego narodu. I chociaż tekst gorzkich żali może dla niektórych brzmieć nieco archaicznie, to jednak warto w niego się zagłębić, po to, by, jak sam ten tekst głosi, zrozumieć przepaść Bożej męki, wielką głębię miłości, jaką Bóg ma ku nam, w Jezusie Chrystusie. Bardzo serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za to, że mogliśmy zastanowić się, jak wygląda praktyka postna, ale też z drugiej strony odkryć, jak wielkim skarbem, który stworzyli nasi przodkowie, są gorzkie żale. Wiele pytań pewnie jeszcze się rodzi w naszych głowach i można je zadawać, chociażby na maila, który będzie podany po zakończonej audycji. Ja wszystkim życzę dobrego czasu Wielkiego Postu, niech on będzie rzeczywiście czasem naszej autentycznej przemiany i do zobaczenia w kwietniu. Szczęść Boże!
Zapytaj księdza. Zaprasza ksiądz Łukasz Zawicki.